3 tygodnie można było skromnie przeżyć za pensję, a mnie się miał urodzić drugi syn. No, tu mamy cytat.
To bolesne było.
Tak, 3 tygodnie. Mhm. A gdzie ten pozostały tydzień, a rodzi się kolejne dziecko? To jest realny problem i dochodzimy do momentu tego wybuchu, który ma miejsce 28 czerwca.
Czyli robotnicy po prostu domagali się sprawiedliwości.
Niczego innego.
Dokładnie.
Jedna z tych plotek głosi, że oto w więzieniu, czy w areszcie, żeby być precyzyjnym, przy ulicy Młyńskiej znajdują się członkowie delegacji, która wcześniej pojechała do Warszawy, została aresztowana. Już tutaj nie wchodząc w szczegóły, tam członków tej delegacji, o której myślał ten tłum, nie było.
Zatrzymałbym się chwilę na samym tym marszu.
Bardzo
to jest fenomenalne. Musimy troszkę zarysować ten krajobraz tamtego dnia, by nasi słuchacze mogli to sobie wyobrazić.
Zapada decyzja o tym, że należy użyć jednak broni. Początkowo tutaj wstrzymywano się z tym używaniem broni przeciwko manifestantom, ale taka decyzja na posiedzeniu biura politycznego zapada.
Wydarzenia poznańskiego czerwca przeszły do historii jako przełomowy krok w zmianie systemu politycznego w Polsce. Wywarły również duży wpływ na wyzwalanie się innych państw europejskich spod wpływów sowieckich. Rozpoczęły się 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku. Żyją do dzisiaj ich świadkowie, a my rozmawiamy o ich przyczynach, o ich przebiegu i o tym, czy naprawdę wiemy o nich wszystko. Dzień dobry Państwu. Kłania się nisko Grzegorz Okoński, Głos Wielkopolski, wydawnictwo Polska Press. A mam zaszczyt w ramach cyklu Głos O rozmawiać ze znakomitymi historykami, profesorami Rafałem Reczkiem, dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Konradem Białeckim, naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Moi panowie, wydarzenia, które dzisiaj nazywamy mianem powstania poznańskiego czerwca, wcale nie były zaplanowane jako powstanie, nie miały przywództwa, nie zakładano oczywiście absolutnie, że dojdzie do jakichkolwiek walk. Były spontaniczne, rozpoczęły się od spontanicznej manifestacji. Czy możemy powiedzieć, dlaczego doszło do nich? Jakie było tło? Czy możemy cofnąć się w czasie do tego 56 roku i pokazać sytuację poznańskiego robotnika?
Spoglądając na przyczynę poznańskiego czerwca, możemy rozpocząć od takiego bardzo szerokiego planu. Po II wojnie światowej Polska, podobnie jak inne kraje bloku wschodniego, znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. O ile przez pierwsze 2 lata to był czas intensywnej odbudowy, pewnego rodzaju kształtowania się dopiero nowych struktur państwowych i pełnego przejmowania władzy przez komunistów, to był też czas, kiedy wiele osób miało jeszcze nadzieję, że Polska nie stanie się państwem w pełni zależnym od Związku Sowieckiego. No to już od 1948 roku stało się oczywistym, że będziemy podążali szlakiem wyznaczonym nam przez Wielkiego Brata. I to na dodatek będziemy na tym szlaku starali się jak najbardziej upodobnić nasz kraj do Związku Sowieckiego w różnych wymiarach. Od czasu konferencji w Szklarskiej Porębie latem 1947 roku, kiedy wysłannik Stalina Andrzej Żdanow wyraźnie powiedział wszystkim szefom partii komunistycznych w Europie, jest tylko jedna droga do socjalizmu i tą drogę wskazał Związek Sowiecki. W krajach bloku wschodniego zaczęto wdrażać różnego rodzaju rozwiązania wzorowane w pełni na rozwiązaniach sowieckich. Dotyczyło to zarówno kwestii związanych z ustrojem, administracją państwa. No, tu mamy choćby przykład zniesienia urzędu prezydenta, wprowadzenie kolegialnego organu, czyli Rady Państwa, ale też cały szereg innych rozwiązań, generalnie wprowadzenie systemu rad narodowych. Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z kulturą, socrealizm, ujmując rzecz w największym skrócie, jeśli spoglądamy na kwestie związane z polityką wyznaniową, no to próba podporządkowania sobie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Wreszcie te zmiany mające na celu upodobnienie Polski do Związku Sowieckiego sięgnęły też gospodarki. I w przypadku gospodarki możemy powiedzieć o 2 aspektach. Jeśli chodzi o wymiar polskiej wsi, No, tam przede wszystkim próby wprowadzenia kolektywizacji. Natomiast w przypadku miast mamy do czynienia z całościową próbą wprowadzenia gospodarki centralnie planowanej i centralnie zarządzanej. Oznaczało to, rzecz jasna, nacjonalizację przemysłu, przejęcie handlu i generalnie przejęcie kontroli nad całością życia gospodarczego. To wszystko miało służyć ludziom pracy, ponieważ, jak zapowiadała, powstała w grudniu 1948 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która miała się okazać partią hegemonem w całym okresie istnienia tzw. Polski Ludowej. Ten nowy ustrój, ta nowa Polska miała służyć przede wszystkim ludowi pracującemu miast i wsi.
A służyła?
No właśnie. Problem polegał na tym, że szumne zapowiedzi nie pokrywały się z realiami. I już wkrótce można było zauważyć, że w ramach realizacji tak zwanego planu sześcioletniego, który zakładał gwałtowną industrializację Polski, przejście od kraju rolniczo-przemysłowego, którym Polska była przed wojną i tuż po wojnie, do kraju przemysłowo-rolniczego. Ja bym powiedział tak, w samym tym zamyśle nie było nic złego. Zresztą takie plany miał też jeszcze przed wojną Eugeniusz Kwiatkowski. Plan uczynienia z Polski właśnie państwa z większym poziomem industrializacji. Ale tutaj w grę wchodziła i metoda po wojnie, metoda sowiecka i tempo tych wprowadzanych zmian. Po prostu założono zupełnie nierealistyczne cele, które starano się osiągać nie tyle poprzez zwiększanie pensji robotnikom i wynagradzanie ich stosownie do ich wysiłku, ale z jednej strony poprzez taką nachalną propagandę wzorowaną na sowieckiej propagandzie stachanowskiej, czyli
przodowników, liderów.
Przodownicy pracy, tak, ja wypracuję 400% normy, a ja 700 i tak dalej. Z drugiej strony wprowadzano kolejne podwyżki norm, które powodowały, że no, coraz trudniej było utrzymać się robotniczym rodzinom, tym bardziej, że pamiętajmy, że mówimy o okresie, w którym stosunkowo niewiele kobiet jeszcze pracuje zawodowo, więc całość utrzymania rodziny spoczywa na mężczyźnie, na pracowniku fabryki. Dla robotników pracujących w zakładach poznańskich, w tym również w zakładach Cegielskiego, które od 1949 roku nosiły imię Józefa Stalina, no, dodatkowym aspektem, który też no, wpływał na takie, a nie inne postrzeganie tej nowej rzeczywistości, było to proste porównanie. Jak pracowało się przed wojną, jak pracuje się teraz? Jakie wynagrodzenie otrzymywało się przed wojną? Jakie wynagrodzenie oni otrzymują teraz? Jaka była organizacja pracy? Bo to jest kolejny ciekawy aspekt. Zła organizacja pracy, trudne warunki pracy, czyli częstokroć naruszanie zasad BHP. I nie mówimy tutaj o brakującym ręczniku, ewentualnie w ubikacji, tylko o takich rozwiązaniach, które groziły uszczerbkiem na zdrowiu, a czasami i życiu. Przeciwko temu robotnicy zaczynają protestować. Już w 1953 roku podniesiono normy, po raz kolejny zresztą, no, robotnicy już pomiędzy sobą zaczęli dawać do zrozumienia, że ta sytuacja im się nie podoba. To odnotowywały rzecz jasna organy bezpieczeństwa. W 1954 roku poszli o krok dalej. Na wydziale W3 dochodzi do pierwszych przerw w pracy, jak to do takiego milczącego strajku. I tutaj już władze reagują. To znaczy robotnicy z W3 zostają zaproszeni do Warszawy na rozmowy ze związkami zawodowymi w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego. I co? I nic. W związku z tym rok później, w 1955 roku, w październiku, wystosowują pismo już oficjalnie do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i do Centralnej Rady Związków Zawodowych, informując już tak, że tak powiem, enumeratywnie, wymieniając te wszystkie bolączki poznańskiego, dodajmy nie tylko poznańskiego, świata pracy. I co? I znowu nic. To znaczy inaczej. Modus operandi strony rządowej czy przedstawicieli władz jest z grubsza cały czas taki sam. To znaczy, macie rację, rozumiemy wasze postulaty, postaramy się sprawić, żeby te warunki pracy się poprawiły, żeby wynagrodzenia były większe. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niczego to nie zmienia. A musimy pamiętać, że tamten czas to jest czas, w którym samo miasto Poznań jest miastem, które było dotknięte w bardzo dużym stopniu skutkami II wojny światowej. Często o tym zapominamy. Wiemy, że Warszawa była zburzona, Gdańsk, Wrocław, wiele innych polskich miast. Zapominamy o tym, że centrum Poznania również było bardzo mocno zniszczone. I to przekładało się z kolei chociażby na problemy mieszkaniowe, gdzie no, dodajmy do tego, że kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkańców pojawia się w stolicy Wielkopolski po 1945 roku, w związku z tym właśnie przyspieszeniem industrializacji. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać, a zatem to jest taki kolejny problem życiowy. Dodatkowo w 1950 roku rząd przeprowadził wymianę pieniędzy, która de facto oznaczała pozbawienie oszczędności tych, którzy w ogóle jeszcze te oszczędności mieli. Wprowadzono oczywiście pewien system zachęt, na przykład praca akordowa. Jeżeli będziesz pracował więcej, będziesz zarabiał więcej. No dobrze, ale co zrobić, jeżeli w wyniku złej organizacji notuje się przestoje w zakładzie pracy i nie można pracować więcej? No to też irytowało robotników. Jeszcze dodatkowo pod koniec 1955 roku dociera do nich, rozchodzi się wśród nich informacja, że oto mieli przez długi czas naliczany niesłusznie zbyt wysoki podatek od wynagrodzeń. Więc to dodatkowo ich bulwersuje, no, jak to poznaniacy w styczniu bądź w lutym 1956 roku nawet składają zawiadomienie do prokuratury. Starają się metodami pokojowymi no, zwrócić uwagę na problemy, które ich trapią i starają się też przekonać władzę do jakiejś konkretnej reakcji. Ta jednak nie następuje. Wchodzimy w rok 56, no i tutaj już mamy całą sekwencję zdarzeń. Delegacje robotników, najpierw z W3, później również z innych oddziałów zakładów imienia Józefa Stalina, jeżdżą do Warszawy, rozmawiają, a to z przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, w pewnym momencie nawet z samym ministrem Fidelskim, a to z przedstawicielami Centralnej Rady Związków Zawodowych. No i chciałoby się powiedzieć, i co? No i nadal to samo.
Nadal nic.
Znaczy, tak, jesteśmy otwarci na wasze postulaty. No widzicie tutaj, naprawdę robimy wiele, żeby wyjść naprzeciw tym waszym postulatom. Robotnicy, tu też dodajmy, widzą, że zmienia się trochę klimat polityczny, bo przecież mamy oczywiście w lutym ten 20. zjazd KPZR, w trakcie którego Nikita Chruszczow wygłasza ten swój słynny tajny referat. Gdybyż ten referat pozostał tajny, z perspektywy władz PRL nie byłoby problemu, ale ten referat w Polsce akurat nie był specjalnie tajny. Co więcej, na przykład został on odczytany też na jednej z masówek w zakładach Cegielskiego, wtedy w zakładach imienia Józefa Stalina. No to też jest taki element, który pokazuje, że coś się zmienia, tak? Że możemy być może, teraz nastał ten czas, kiedy możemy nieco głośniej też formułować nasze żądania. Bodajże w kwietniu, pod koniec kwietnia pojawia się amnestia, tak? Wychodzi na wolność ponad 30, bodajże 5 tysięcy osób wcześniej przetrzymywanych, w tym wielu z powodów politycznych. I znów, to jest pewnego rodzaju sygnał dla robotników. W Polsce i nie tylko w Polsce coś się zmienia.
Rozmawiając i słuchając tych przyczyn, o których mówił profesor Konrad Bielecki, warto też wspomnieć na tą wielowarstwowość zmian systemu, też w tym jego obliczu ustrojowym, bo to toczyło się równolegle i tego też doświadczało społeczeństwo, bo mamy pierwsze wybory sfałszowane i to kształtowanie się władzy komunistycznej w roku 1947. Dochodzi do tego rok 52 i konstytucja, którą wprowadzają komuniści z poprawkami Józefa Stalina i zmiana nazwy państwa, Rzeczpospolita Polska na Polska Rzeczpospolita Ludowa i tutaj już to rozpoczyna się to kształtowanie PRL w jego czystej postaci. To też sytuacja, w której władze komunistyczne już do tego momentu metodą takiego powolnego odcinania, jak to się mówi, metodą salami, eliminowały swoich przeciwników i politycznych, i ideologicznych, bo to w tym pierwszym wymiarze to było opozycja polityczna i tutaj ten największy przedstawiciel, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i przegrane wybory i konieczność ratowania życia poprzez ucieczkę Stanisława Mikołajczyka. Tu mamy podziemie niepodległościowe, które tak naprawdę już w pierwszej połowie lat 50. nie ma takiego znaczenia, jakie miało jeszcze w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. To też w pierwszym okresie ta gra z Kościołem katolickim i potem zwiększenie nacisków na Kościół i już jawne represje wprowadzone przeciwko Kościołowi. I tego wszystkiego doświadcza społeczeństwo, które zmaga się z trudnościami, bolączkami, o których mówiliśmy. Widzi zmiany ustrojowe, których nie akceptuje, bo dla wielu Polaków zmiana nazwy państwa, usunięcie korony z nad głowy orła w naszych symbolach narodowych, to było coś, co było dla wielu trudne do zrozumienia i do przyjęcia, ale i tak pamiętajmy, nie nastąpiła taka ingerencja jak w innych krajach demokracji ludowej, gdzie te symbole narodowe wprost przybrały kształty nawiązujące do symboliki sowieckiej. Ale to ta właśnie wszechogarniająca bieda związana jeszcze z tym, że Wielkopolska jako region jest traktowana przez władze niesprawiedliwie i nierówno w stosunku do innych regionów Polski, uznając ten region za bogaty, trafiają tutaj mniejsze subwencje, są większe trudności gospodarcze i słowa, które wypowiadają uczestnicy później Poznańskiego Czerwca, one doskonale oddają, w jakim momencie się znaleźli. To, co powiedział profesor Konrad Białecki o tej strukturze rodziny, że ojciec, głowa rodziny jest tym, który pracuje na utrzymanie domu, a mama zajmuje się ciężką pracą prowadzenia domu i wychowania dzieci wielokrotnie, bardzo licznych rodzin. Jak wspominał Janusz Biegański, jeden z uczestników procesów Poznańskiego Czerwca, w których był oskarżony, on mówił, że pochodził z rodziny, gdzie było 11 dzieci i brakowało tam na chleb. To nie, on nie mówił o tym, że brakowało na jakieś towary luksusowe, brakowało na podstawowy produkt dnia codziennego, chleb. I to jest relacja, która się powtarza we wspomnieniach bardzo wielu osób, nie tylko związanych z Poznańskim Czerwcem, ale wówczas żyjących. To też takie doświadczenia z mojej rodziny i wspomnienia mojej babci. Więc to, co się później pojawia na plakatach "żądamy chleba", to nie jest coś, co jest przerysowane, tylko było faktem wówczas nagminnym w polskich domach, czyli możemy powiedzieć, nie wiem, czy określenie głód jest dobrym, ale niedojadaniem i kłopotów aprowizacyjnych to jest coś naturalnego. I kiedy ci dorośli mężczyźni pracujący w tych zakładach traktowanych jako arystokracja w dwudziestoleciu międzywojennych, gdzie się zarabiało dobre pieniądze i ten robotnik spokojnie utrzymywał liczną rodzinę, kiedy teraz brakuje mu na podstawowe produkty, a przywołując raz jeszcze Janusza Biegańskiego, mówi, że tam brakowało później na ubrania, latem chodzili z rodzeństwem do szkoły pieszo, to pokazuje, w jakim momencie jesteśmy i kiedy nałożymy na to wszystko te problemy społeczne, ekonomiczne, te związane właśnie z nierytmicznością dostaw, tego wszystkiego, jak ta gospodarka socjalistyczna funkcjonowała, to rodzi nam się obraz, dlaczego ten bunt miał miejsce. A żeby to zobrazować, posłużę się cytatem jednego z pracowników zakładów z ISPO, który tak wspominał czas krótko przed wybuchem robotniczego protestu. Myśmy się uczyli na prasówkach podczas śniadań, że byt kształtuje człowieka, a nasz byt do 15 każdego miesiąca to z braku innych zajęć zbieranie po zakładzie złomu i makulatury. Od 15 zajwanianie z planem, 16 godzin na dobę, 200 nadgodzin, 50% z tego zabierają jako podatek. 3 tygodnie można było skromnie przeżyć za pensję, a mnie się miał urodzić drugi syn. No, tu mamy cytat.
To bolesne było.
Tak, 3 tygodnie, a gdzie ten pozostały tydzień, a rodzi się kolejne tak dziecko, to jest realny problem i dochodzimy do momentu tego wybuchu, który ma miejsce 28 czerwca.
Czyli robotnicy po prostu domagali się sprawiedliwości.
Niczego innego.
Dokładnie. I wychodząc na ulicę, no, mieli takie, tak jak pan profesor powiedział, transparenty, chcieli chleba. Chcieli godnej pracy i godnych warunków życia. Przeszli wielkim pochodem, dołączali do nich poznaniacy, doszli do więzienia na Młyńskiej. Więzienie zostało bez walki rozbite. Demonstranci przejęli broń, doszli do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jeszcze wtedy demonstracja jest pokojowa. I rodzi się pytanie, czy musiało dojść do krwawych wydarzeń, jakie miały miejsce przy ulicy Kochanowskiego? Czy musiały paść strzały?
A to ja na początku, jeśli pan pozwoli, to zatrzymałbym się chwilę na samym tym marszu.
Bardzo
to jest te fenomenalne. Musimy troszkę zarysować ten krajobraz tamtego dnia, by nasi słuchacze mogli to sobie wyobrazić, ale około godziny 6:00 nocna zmiana zakładów Cegielskiego, czyli wówczas ZISPO nie wychodzi, nie opuszcza bram zakładu. Dzienna zmiana pracy nie rozpoczyna. Około 6:30 wyje syrena i oni wychodzą na ulicę wówczas Feliksa Dzierżyńskiego, czyli jakże symbolicznie twórcy sowieckiego aparatu represji i zmierzają do centrum miasta. Do centrum miasta umownie i finalnie, bo ulica wówczas Armii Czerwonej to centrum miasta, ale też centrum miasta w wymiarze organizacyjno-zarządczym państwa polskiego, bo zbliżają się do siedziby Miejskiej Rady Narodowej, która miała gmach w dzisiejszym zamku, oraz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który miał swoją siedzibę w późniejszym gmachu Wydziału Historii, a dzisiaj Muzeum Szyfrów Enigma. I ten pokojowy marsz przechodzący przez ulicę Poznania i idący karnie.
Stukot okuloków?
Stukot okuloków, ale widzimy i mamy zachowaną olbrzymią ilość zdjęć. Zdjęć, dodajmy, wykonanych przez funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Państwa z ukrycia, gdzieś z toreb, z walizek, one mają taką charakterystyczną czarną obwódkę. No, one były wykonane po to, by służyć później jako dowód w mających się odbyć procesach, i które miały za cel ukarania tych wszystkich, którzy poważyli się podnieść rękę przeciwko władzy komunistycznej, ale dzisiaj z naszej perspektywy one pokazują heroizm i niezwykłość tego dnia, bo widzimy zdjęcia i pochód, jego olbrzymi wymiar patriotyczny, czyli mnóstwo niesionych transparentów i flag w barwach biało-czerwonych, jego patriotyczny wymiar. Widzimy bardzo dużą ilość poznaniaków stojących na ulicę i z uśmiechem przyglądającym się temu marszowi, bijących brawo. Widzimy olbrzymią ilość dzieci, które towarzyszą temu pochodowi. Widzimy dzieci niosące flagi biało-czerwone, które są wśród tych dorosłych ludzi. I tu nie sposób w ogóle w żaden założyć, że mówimy o proteście, który będzie miał taką konsekwencję. I to jest bardzo ważne, bo tak wspomina też profesor Eisler i musimy się z tym zgodzić. Podłoże protestu, i wiemy to dzisiaj doskonale, było natury ekonomicznej. Ono ewoluowało w trakcie i te transparenty, które widzimy z tymi najbardziej ikonicznymi rządami chleba, to są transparenty, które swoją formą plastyczną i wyglądem odbiegają dosyć znacząco od pozostałych, które na tym proteście zostały utrwalone w zapisie fotograficznym. I to były transparenty, które wykonał Stanisław Nowak, grafik, który widząc ten protest w swojej pracowni na Jeżycach, wykonuje kilkadziesiąt takich transparentów na grubym, zielonym kartonie i daje je tym robotnikom, którzy chodzą z nimi, więc my mamy sytuacje, w których te napisy nam się powielają. Powielają nam się, bo było ich około 30 i to jest istotne i ważne. I ci robotnicy dochodzą do dzisiejszej ulicy Święty Marcin, zbiera się tłum około 100-tysięczny i to jest ten moment, w którym zaczyna się ta ewolucja z procesów pokojowego w robotnicze protest zakończony walkami z władzą komunistyczną i hasła natury politycznej.
Jeśli można, tak, bo tutaj ten moment przejścia z jednej fazy do drugiej, on częściowo wynika z pewnego rodzaju rozdrażnienia, narastającego rozdrażnienia faktem, że oto nie pojawia się nikt wystarczająco wysokiej rangi, aby podjąć jakiś dialog z tym tłumem, z tymi manifestującymi. I no, to powoduje, że też w tym tłumie łatwiej przyjmują się pewnego rodzaju plotki, które rozchodzą się, no naturalna sprawa, tak? To jest psychologia tłumu. Jedna z tych plotek głosi, że oto w więzieniu, czy w areszcie, żeby być precyzyjnym, przy ulicy Młyńskiej znajdują się członkowie delegacji, która wcześniej pojechała do Warszawy, została aresztowana. Już tutaj nie wchodząc w szczegóły, tam członków tej delegacji, o której myślał ten tłum, nie było. Natomiast to sprowokowało część uczestników manifestacji do przejścia z przed gmachów Miejskiej Rady Narodowej i Komitetu Wojewódzkiego pod areszt śledczy przy ulicy Młyńskiej i tak jak pan redaktor słusznie powiedział, tam bez walki, no bo taki rozkaz mieli też pracownicy aresztu śledczego, aby nie podejmować tej walki, aby nie strzelać do manifestantów wtedy jeszcze. No, manifestanci przedostają się na teren aresztu, później zresztą też na teren sądu, który jest zaraz obok. Uwalniają więźniów, zdobywają ponad 200 sztuk broni, no i to już nam trochę zmienia dynamikę. Ta broń później znajdzie się też między innymi, choć to nie było jedyne źródło broni, która znalazła się w rękach manifestantów, uczestników Poznańskiego Czerwca, bo zdobyto też broń w studiach wojskowych przy poznańskich uczelniach i w trakcie rozbrajania niektórych posterunków milicji obywatelskiej na terenie miasta. I no, ci, którzy są wyposażeni w broń, oni w dużej mierze kierują się w stronę Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Kochanowskiego. I tutaj znów kolejna plotka, która krąży w tłumie, że już w całym kraju trwają wystąpienia przeciwko władzy. Ba, nawet jedna z plotek głosi, że powtarzana z ust do ust, że oto już wszystkie urzędy do spraw bezpieczeństwa publicznego w innych miastach zostały zdobyte, tylko jeszcze w Poznaniu trzeba zdobyć. Tak? Ci, którzy są wewnątrz tegoż budynku, no, widzą, co się dzieje. Zostają podjęte próby z zewnątrz podpalenia tego budynku, butelki z benzyną i tak dalej. No i to właśnie ten budynek staje się takim, można powiedzieć, najbardziej gorącym miejscem Poznańskiego Czerwca i wokół tego budynku będzie koncentrowała się większość działań tych osób, które zdecydują się no, przystąpić, można powiedzieć, do walki zbrojnej. Tak? Bo nie zapominajmy, że ogromna większość manifestantów nie uczestniczyła w tej drugiej fazie, w tej fazie właśnie polegającej już na no, walce z bronią w ręku. I to jest też, powiedziałbym, pewnego rodzaju problem, przed którymi stają rządzący. No bo tu pojawia się wielkie pytanie, takie można powiedzieć trochę leninowskie pytanie. Co działać? Co robić? Co robić w tej sytuacji? Okazuje się, że miejscowe siły są zbyt słabe. I KBW, i Milicja Obywatelska, i żołnierze z podchorążówki, oni są, że tak powiem, zbyt mało liczebni, a dodajmy, niektórzy zbyt mało zdeterminowani też, aby przystąpić do tłumienia tych masowych protestów. No, te protesty, tak jak przed chwileczką powiedział pan profesor Rafał Reczek, zaczynają też poza tymi, powiedziałbym, wątkami czysto ekonomicznymi, też przybierać taką postać, no już coraz mocniej ocierającą się o politykę, ba, pojawiają się hasła, a czasem i napisy wyskrobane gdzieś na boku tramwaju, gdzieś napisane na murach, precz z ruską demokracją, ruchole do domu, tak? Ale i to jest kolejny wątek, ten antysowiecki, ale pojawiają się też hasła związane z żądaniem przywrócenia pełnej wolności religijnej, tak? Chcemy Wyszyńskiego, czy uwolnić prymasa, chcemy religii w szkole. Także no, od tej warstwy takiej czysto ekonomicznej widzimy też to przejście do tych haseł, które moim zdaniem słusznie protestujący łączyli też z hasłami ekonomicznymi, ponieważ ich sytuacja ekonomiczna bardzo często wynikała z tego, w jakim systemie żyliśmy, tak? Także tak widzieli to także protestujący.
Ja pozwolę sobie dopowiedzieć, no właśnie, bo te hasła, które padają, one są doskonałym odzwierciedleniem sytuacji minionych 11 lat, bo one wyczerpują i wypełniają każdy z aspektów, o którym mówiliśmy. Hasło na transparencie: żądamy chleba dla naszych dzieci, przyczyny ekonomiczne. Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ, sytuacja ustrojowa i wpisanie Polski siłowe w obóz państw demokracji ludowej. I to trzecie, chcemy religii w szkołach czy wołania o Boga. To ten element wolności religijnej, która powoli była zabierana, bo te represje, których doświadczał Kościół, były dla ludzi widomym znakiem, w którą stronę to zmierza. I to wszystko sprawia, że w tym tłumie zaczyna się kotłować. Proszę pozwolić, że raz jeszcze oddamy głos świadkom tamtych wydarzeń, bo bardzo ładnie określił te emocje Michał Grzegorzewicz, czyli jeden z obrońców w procesach Poznańskiego Czerwca, i on przed sądem mówił tak: kto widział ten pochód, ten go chyba nie zapomni do końca swojego życia, gdy szli karnie, szli w ordynku, szli zdyscyplinowani i z dumą, i z godnością. Ale nie zapominajmy o tym, że to nie szedł tłum spacerowiczów, tłum gapiów, tłum kibiców. Szedł tłum wrzący i kipiący, tłum gniewny. W miarę jak gęstniał, jak wzmagał się odgłos kroków, narastała również temperatura uczuć. Taki nastrój to dynamit. Niebezpieczna staje się każda iskierka. I tej iskierki już pan profesor Konrad Białecki przywołał, tak jest. I dochodzi do eskalacji.
Czyli z siły argumentów przechodzimy do argumentu siły. Walki już są na ulicy Kochanowskiego. Władza próbuje opanować sytuację, wprowadzając do akcji wojsko. 10 tysięcy żołnierzy, blisko 360 czołgów, działa sambieżne, nawet 6 dział przeciwlotniczych. To są siły praktycznie jakby na małą wojnę, a nie na stłumienie demonstracji w mieście. Powiedzcie panowie, doszło do takich walk, jak one się w takim razie zakończyły. To powstanie Poznańskiego Czerwca nie trwało długo, a wywarło taki duży wpływ. Wojsko stłumiło powstanie, doszło do procesów sądowych.
Jeśli można, jeśli chodzi o to stłumienie powstania, czy ja...
Powiedzmy, zakończyło.
Wolę używać tego określenia Poznański Czerwiec, ponieważ określenie Poznański Czerwiec właśnie oddaje, moim zdaniem, w pełniejszym stopniu złożoność tego, co się działo 28 czerwca na ulicach Poznania. Ale to oczywiście tutaj dyskusje wśród historyków trwają, które określenie jest najbardziej adekwatne. Jeśli chodzi o stłumienie zrywu robotniczego, do którego doszło w Poznaniu 28 czerwca, to pomimo początkowo pewnego rodzaju wahań ze strony organów centralnych, organów władzy, przede wszystkim pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Ochaba, no, zapada decyzja o tym, że należy użyć jednak broni. Początkowo tutaj wstrzymywano się z tym używaniem broni przeciwko manifestantom, ale taka decyzja na posiedzeniu biura politycznego zapada. Zapada również decyzja o tym, że do Poznania zostanie wysłany generał Popławski, Grochow, który będzie kierował działaniami mającymi na celu stłumienie czy doprowadzenie do porządku, jak to ujęto, zbuntowanego miasta. Zostają również wysłani przedstawiciele Komitetu Centralnego PZPR, którzy mają później nadzorować proces już tego nie tylko przywracania porządku, ale też rozliczeń i ustalenia, co tak naprawdę w Poznaniu się stało. I no, tak się akurat składa, że na poligonie w Biedrusku w tamtym czasie manewry mają dwie dywizje pancerne i te dywizje pancerne zostają, że tak powiem, podciągnięte do miasta, jak to ujęto. Jedna z nich wchodzi do miasta około godziny 14, natomiast druga nieco później, między 16 a 19, i one odblokowują najpierw obszar wokół gmachu Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a później, jak to ujęto, zabezpieczają najważniejsze punkty na terenie miasta. Pan redaktor zwrócił uwagę na bardzo dużą ilość czołgów. To też nie jest przypadek, bo starano się tutaj wywołać pewnego rodzaju efekt psychologiczny. Bo postawmy się w sytuacji kogoś, kto zdobył rankiem karabin i wydaje mu się, że dysponuje niezwykłą siłą ognia. No, kiedy stanie naprzeciwko 10, 12, 15 czołgów, uświadamia sobie, jak mało waży, można powiedzieć, pod względem znaczenia bojowego, ten jego karabin. I o mniej więcej właśnie taki efekt mrożący chodziło też władzom. Dodajmy, że część tych żołnierzy zostaje przeznaczona do otoczenia miasta dość szczelnym kordonem, bo obawiano się, że to, co się dzieje w Poznaniu, może rozlać się na resztę kraju. Co więcej, zaczęły już funkcjonować pewne takie mobilne grupy przemieszczające się ciężarówkami, które atakowały z różnym powodzeniem posterunki milicji obywatelskiej poza granicami Poznania, pod Poznaniem. Więc ten scenariusz z rozszerzającym się poznańskim czerwcem wydawał się władzy zupełnie możliwy. A zatem część żołnierzy otacza Poznań, reszta wchodzi do środka. No i 29 czerwca mamy takie zdjęcie, jedno z ikonicznych zdjęć z poznańskiego czerwca. Zdjęcie, na którym widać czołgi, jednego rowerzystę, poza tym pustka na ulicy Czerwonej Armii, dziś Święty Marcin. Jeżeli zestawimy sobie to zdjęcie ze zdjęciami z dnia poprzedniego, widzimy tą skalę sterroryzowania, no ujmijmy rzecz po imieniu, którego dokonały władze. Tak? Zresztą już wieczorem 28 rozpoczyna się wyłapywanie tych, którzy byli uznawani za prowodyrów, za najbardziej aktywnych uczestników. Początkowo czynią to żołnierze, później również milicjanci, funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i te działania są kontynuowane w kolejnych dniach. Wiemy, że do 8 sierpnia, bo to w jednym z dokumentów określono, do 8 sierpnia zatrzymano co najmniej 746 osób, 323 spośród nich, 323 postawiono zarzuty, zostali oni aresztowani. No, szykowano się, krótko mówiąc, do takich procesów pokazowych, aczkolwiek tutaj trzeba też powiedzieć o pewnego rodzaju istotnej zmianie, do której dochodzi w przypadku narracji władz na temat tego, co się tak naprawdę stało w Poznaniu. Bo początkowo mamy tutaj oczywiście zdania o tym, że to kontrrewolucjoniści, że to ludzie, którzy zostali popchnięci do pewnych działań przez imperialistów. Pojawiają się nawet tezy o tym, że to jakieś proniemieckie powstanie wybuchło. Kompletne bzdury, tak? Natomiast
komuś... A protestujący doszli przecież na targi, to świat się już o tym dowiedział.
Dokładnie tak. Więc no, to było już nie do sprzedania, bym powiedział, tego typu opowieść, ale też rządzący uświadomili sobie jeszcze jedną rzecz. No, gdyby było prawdą to, co oni sami głosili w tej pierwszej fazie, to musieliby tych wszystkich uczestników tego masowego protestu postawić przed sądem. To już nie jest ten czas. To już, tutaj już jesteśmy w okresie odwilży. No, tak daleko posunięte represje wobec 100-tysięcznego tłumu no, były fizycznie niewykonalne, no ale jednocześnie trzeba było ukarać. A zatem powstaje na początku lipca teoria dwóch nurtów, że oto na czystym nurcie robotniczego protestu pojawiła się brudna piana. No i teraz tylko trzeba wyekstrahować brudną pianę z tego czystego nurtu i tą brudną pianę przykładnie ukarać i to w taki sposób, żeby również w przyszłości czystemu nurtowi nie przyszło do głowy po raz kolejny protestować przeciwko władzy ludowej. Bo komuniści też mieli tutaj jeszcze jeden przekaz. To niemożliwe, żeby klasa robotnicza protestowała przeciwko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która przecież działa w ich interesie. No chyba, że ci robotnicy zostali zmanipulowani. No chyba, że tak, tutaj niektórzy prowokatorzy i szaleńcy, że zacytuję premiera Cyrankiewicza, zdecydowali się podnieść rękę na władzę ludową i tu była zapowiedź bardzo ostro, że władza im tę rękę odrąbie. No i jak wiemy oczywiście, ponieważ ta dynamika wydarzeń spowodowana też częściowo poznańskim czerwcem w Polsce była taka, a nie inna, nadchodzi czas polskiego października i rządzący uświadamiają sobie, że 350 postawić przed sądem chyba jednak nierealne. No to zmniejszmy tą liczbę do takiej ilości, która będzie, no, gdzie wina będzie bezsporna, gdzie będzie można tych ludzi skazać. Ostatecznie zaledwie 22 osoby tak, stają przed sądem, proces 3, proces 9, proces 10. No wiemy doskonale, że ten ostatni proces nawet nigdy nie został zakończony, a wyroki, które zapadły w tych dwóch poprzednich, były tak zdecydowanie niższe od tych, których spodziewali się nie tylko sami podsądni, ale też bardzo wielu obserwatorów tak w kraju, jak i za granicą.
Tak się warto dodać, że przygotowując procesy, władza musiała się liczyć z głosem opinii międzynarodowej, która domagała się jawności procesów. Przede wszystkim domagała się uwolnienia tych, którzy byli w nich oskarżeni lub niewielkich kar. To jest to, o czym powiedział przed chwilą pan profesor, bo ten wymiar międzynarodowy poznańskiego czerwca ma olbrzymie znaczenie. Bo o tym nie mówiliśmy, ale to jest dobry moment, żeby do tego wrócić, bo moment wybuchu, czyli ten 28 czerwiec, to jednym z elementów, który był wzięty pod uwagę przez robotników, to fakt, że trwały wówczas 25. Międzynarodowe Targi Poznańskie, że centrum życia decyzyjnego, politycznego miasta Poznania to kilkaset metrów od nieodległych Międzynarodowych Targów Poznańskich, kilka tysięcy wystawców, kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy gości z zagranicy, zagraniczni dziennikarze, czyli bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, bo to wiemy, że tak było, że to jest pewność, możliwości przekazania informacji o robotniczym proteście na zewnątrz, bo jak on wybucha, to powstaje w Polsce blokada informacyjna. My najwięcej wiemy już tego samego dnia też z Radia Wolna Europy. Kiedy się toczą te trzy procesy, a rozpoczynają się one jeszcze, szanowni państwo, nim dochodzi do tego przełomu październikowego, to padają słynne słowa Stanisława Hejmowskiego, który kieruje tym zespołem adwokatów, którzy bronią robotników i tak naprawdę ta obrona jest aktem oskarżenia wobec systemu komunistycznego, ukazując jego brutalność, bezlitosność, ale przede wszystkim to, że na pewno nie jest to system, który występuje w imieniu robotnika i chłopa, bo normalnie nie podniósłby przeciwko nim ręki i nie doprowadził do takiej rzezi. Stanisław Hejmowski w jednej ze swych mów mówi, kierując słowa do sędziów. Proszę panów sędziów, nawet gdyby rzucano butelkami z benzyną, twierdzę bardzo stanowczo, pożarów nie gasi się kulami. Tak samo jak się nie karmi ludzi kulami, ludzi, którzy wołają o chleb. To najlepiej pokazuje, w jakiej byliśmy sytuacji i jak ona się kształtowała. Te procesy, które zapadają maksymalne wyroki do 6 lat, to w realiach państwa komunistycznego jeszcze kilka lat wcześniej wszyscy ci ludzie byliby skazani na karę śmierci i te wyroki byłyby wykonane bardzo szybko. My dziś możemy cytować to, co mówią adwokaci, możemy wsłuchiwać się w słowa oskarżenia, ale i tych, którzy byli uczestnikami wydarzeń, bo warto to powiedzieć, ten głos międzynarodowy sprawił, że rozprawy i przebieg procesu był transmitowany przez Polskie Radio. Realizowało to radio, Polskie Radio w Poznaniu i kiedy procesy się zakończyły, zapada decyzja, że taśmy z nagraniami mają być przekazane do Warszawy. I ówczesny realizator dźwięku Zenon Andrzejewski wykonuje kopię tych nagrań i chowa je w pudełko z opisem muzyka ludowa i one tak do lat 80. są przechowywane. I w latach 80., kiedy mamy Karnawał Wolności, przekazuje te nagrania pani redaktor Miczko Malcher, która mi też tę historię opowiedziała. I jest to jedyny zapis tych procesów, ponieważ tych taśm warszawskich nie ma. One zostały zniszczone, zginęły, nie wiadomo, prawda? Te dzięki temu fortelowi się zachowały i są też kolejnym z dowodów pokazujących heroizm tych, którzy wówczas na ulicach Poznania protestowali. A dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo to jest też nawiązanie do tych dysproporcji. Władza komunistyczna tak bała się robotniczego protestu, że nie liczyła się ze skutkami swoich decyzji. Bo jeśli mówimy o tych 10 tysięcy żołnierzy, 2000 funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa, milicjantów, a realnie przeciwko nim z bronią w ręku, bo takie były możliwości zdobycia tej broni, wystąpiło między 400 a 500 osób, no to zobaczmy, jaką mamy dysproporcję. Jeśli mówimy jeszcze o tym ciężkim sprzęcie, to jest to coś nieporównywalnego, jaka skala przelewu krwi. Natomiast komuniści wyciągają jeszcze jedną lekcję z tego protestu, to znaczy my musieliśmy użyć takich nieproporcjonalnych sił, bo nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym protestem poradzić. My, mówiąc wprost, nie mamy wyspecjalizowanych jednostek do pacyfikacji takich ulicznych protestów. I konsekwencją tego jest powołanie doskonale już nam znanej z późniejszych polskich miesięcy formacji, która nazywa się ZOMO. I ona zostaje powołana w grudniu roku 1956, a dokument ją konstytuujący podpisany 24 grudnia, czyli w Wigilię. I ZOMO jest odpowiedzią też władzy na to, co się dzieje w Poznaniu. Mamy już formację, która będzie pacyfikowała, już wiemy, w marcu 68 roku, w grudniu 70, w czerwcu 76, w stanie wojennym, wszędzie, gdzie wybucha robotniczy protest, kiedy społeczeństwo domaga się wolności, przybywa ZOMO i pacyfikuje te protesty, będąc tym zbrojnym ramieniem władzy komunistycznej.
Bijące serce partii.
Tak.
Jeśli można nawiązać do tego, o czym przed chwileczką powiedział pan profesor Rafał Reczek, do tych aspektów międzynarodowych, to osoby, które chciałyby nieco więcej na ten temat usłyszeć, będą miały okazję już niedługo, 25 czerwca w przystanku Historia IPN przy ulicy Dąbrowskiego 29 odbędzie się konferencja przygotowana przez poznański oddział IPN pod takim właśnie tytułem: Międzynarodowe aspekty poznańskiego czerwca. Także gorąco zachęcamy czytelników, widzów, słuchaczy Głosu Wielkopolskiego.
Dokładnie tak. 70 lat minęło. Jest ciągle żywa historia, o której powinniśmy pamiętać, o której musimy pamiętać. I mamy doskonałą okazję, żeby tą naszą wiedzę powiększać. Musimy to zrobić dla tych 58 osób, które zginęły w wypadkach czerwcowych. No i nie możemy dopuścić, by ta historia została zapomniana. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Dziękujemy uprzejmie.
Dziękuję bardzo.